Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest profesor Tomasz Stępniewski, kierownik Katedry Studiów Wschodnich KUL i zastępca dyrektora do spraw badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek naszej rozmowy przenieśmy się do Azji Centralnej, bo tam też wydarzenia ważne, aktualne. Rządzący Kazachstanem od prawie 30 lat Nursultan Nazarbajew ogłosił we wtorek, że ustępuje z funkcji prezydenta kraju. Właściwie następnego dnia już na ten jego nowe na to stanowisko został zaprzysiężony jego następca Kasym Żomart Tokajew. Wiadomo, że będzie pełnił tę funkcję do końca obecnej kadencji, która wygasa w 2020 roku. No ale trzeba przyznać, że kończy się jakaś epoka dla Kazachstanu i w ogóle dla tamtego regionu.
Zdecydowanie tak, ze względu na to, że Nursultan Nazarbajew to jest ikona, jeśli chodzi o obszar poradziecki. Osoba, która sprawowała funkcję najdłużej spośród państw centralnoazjatyckich, a poza tym to była osoba, znaczy jest on osobą, która należała do ścisłego kręgu zarządzającego Związkiem Radzieckim, czyli rozpoczęła już swe urzędowanie w 1989 roku, więc dlatego też można powiedzieć, że niemalże trzy dekady sprawowania funkcji kierowniczej Nazarbajewa świadczy o tym, o umiejętnościach dyplomatycznych niesamowitych oraz także sprawności zarządzania państwem, państwem autorytarnym, powiedzmy sobie szczerze, ale też świadczy to o
który
tym...
Który ten autorytaryzm próbował w trakcie swoich rządów pudrować, można
tak,
powiedzieć.
Tak, tak, kamuflować poprzez zapraszanie na przykład byłych prezydentów jako obserwatorów, doradców, którzy pracowali dla rządu kazachskiego. W pewien sposób, tak jak pan powiedział, próbowali pudrować właśnie umieszczanie przeciwników politycznych w więzieniach, skazywanie tychże przeciwników właśnie na różnego rodzaju wyroki, czy też zastraszanie i tak dalej, czy marginalizowanie funkcjonowania różnego rodzaju organizacji opozycyjnych, pozarządowych i tak dalej. Dlatego też to świadczy o bardzo dużej umiejętności takiego manewrowania sceną polityczną, ale też ścisłego kontrolowania tego, co się wydarzało w Kazachstanie, ale co jest ważne i być może o tym też rozmawiamy, umiejętności balansowania między aktorami regionalnymi, ponieważ za czasów Nazarbajewa Kazachstan przechodził okres rozkwitu. Nie było w Kazachstanie takich tak zwanych kolorowych rewolucji, tak jak to miało miejsce w państwach ościennych Azji Centralnej, czy też chociażby na obszarze poradzieckim w Gruzji, a później na Ukrainie. Więc tutaj można powiedzieć, że sprawności takie administracyjne, zarządcze Nazarbajewa świadczyło o jego skuteczności działania jako przywódcy.
W takim razie, czy ta decyzja sama o dymisji jest jakimś zaskoczeniem? Oczywiście wiemy, że jakieś symptomy, sygnały, że do tego może dojść, już się pojawiały przecież.
Znaczy, zaskoczeniem w pewien sposób tak, ze względu na to, że wszyscy zakładano, że to będzie ewentualnie taki naturalny sposób rozwiązania kwestii. Natomiast Nazarbajew już jest przywódcą dosyć wiekowym, 79 lat, po pierwsze. Po drugie, to jest w pewien sposób kontrolowana sukcesja i chodzi o to, ażeby ustabilizować sytuację polityczną w Kazachstanie, przekazać w sposób kontrolowany władzę, bo jak wiadomo, przy wszelkiego rodzaju reżimach autorytarnych największy problem jest z sukcesją władzy. I co jest ciekawe, ta sytuacja w Kazachstanie jest bacznie obserwowana przez wszelkiego rodzaju organizacje, ale również partie polityczne, czy też polityków rosyjskich, ponieważ to jest swego rodzaju taki kazus, który będzie być może obowiązywał w przypadku nawet Federacji Rosyjskiej, ze względu na to, że no jak wiemy, to Kazachstan był jednym z tych państw, które najbardziej były uzależnione, czy też związane współpracą gospodarczą z Federacją Rosyjską, ale tutaj o czym mówię, że ta sukcesja jest również właśnie ważna w kontekście tego, co się wydarza również w Federacji Rosyjskiej. Dlatego też opinia międzynarodowa międzynarodowa, ale szczególnie politycy na obszarze poradzieckim bacznie przyglądają się temu, jak będzie przebiegała ta sukcesja w Kazachstanie, ze względu na to, że to być może będzie swego rodzaju scenariusz przeprowadzenia sukcesji w innych państwach poradzieckich, bo musimy pamiętać o tym, że od 2015 roku mamy Unię Eurazjatycką, w której funkcjonuje przede wszystkim Federacja Rosyjska, no i Kazachstan i Białoruś. Tak. To są państwa autorytarne, dlatego też tutaj to jest właśnie ciekawe, w jaki sposób ta władza zostanie przekazana. Oczywiście Nazarbajew, jeżeli sięgniemy do tych szczegółowych rozwiązań, on nadal będzie w pewien sposób sprawował...
Tak, bo ustawa zresztą przyjęta o Radzie Bezpieczeństwa, ona daje Nazarbajewowi prawo dożywotniego sprawowania w funkcji przewodniczącego właśnie Rady Bezpieczeństwa, czyli on jakby te resorty siłowe cały czas
będzie miał pod kontrolą i oczywiście te osoby, które... Tutaj jest w pewien sposób giełda nazwisk, kto będzie ewentualnie kolejnym następcą, ale być może będzie to osoba spoza układu, a być może ktoś, jakiś przedstawiciel resortów siłowych, osoba zaufana i w pewien sposób przygotowana, a być może będzie takie rozwiązanie, jak miało miejsce w 1999 roku w Rosji, że nagle Borys Jelcyn zaproponował nikomu nieznanego niemalże polityka Putina. Więc tutaj to jest właśnie bardzo interesujące.
Czy ewentualnie tym tropem idąc decyzja o tym, że córka, najstarsza córka Nazarbajewa, no de facto, można powiedzieć, obejmuje drugie stanowisko w państwie. Czy to jest jakiś pomysł?
Znaczy tak, jeżeli wyszlibyśmy z takiego założenia, że przede wszystkim te struktury klanowe, rodzinne są, a wiadomo, że Kazachstan to jest troszeczkę inny sposób funkcjonowania społeczeństwa, aniżeli powiedziałbym tutaj model europejski. Ta struktura klanowa jest bardzo, bardzo silna. Dlatego też tutaj być może tak, ale z drugiej strony trzeba sobie zadać pytanie, czy Kazachstan jako dosyć hierarchiczne państwo jest otwarte na kandydaturę kobiety jako prezydenta na urzędzie prezydenta. Dlatego też tutaj to jest oczywiście trzeba to wyraźnie zaznaczyć, że mogą rodzić się pewnego rodzaju obawy, a z drugiej strony sektory siłowe są bardzo silne w Kazachstanie, dlatego też być może jakiś kandydat zostanie wyłonione z tych sektorów siłowych.
Chociaż ciepło cały czas się Nazarbajew wypowiadał o Tokajewie.
Tak, tak.
Że, więc, no i to jest jego bliski współpracownik, on blisko z nim właściwie od początku współpracował.
Tak, i Tokajew w pewien sposób gwarantowałby taką sukcesję i ciągłość tej linii politycznej, którą reprezentuje Nazarbajew, albo umiejętność kontrolowania całego państwa. Ponieważ, tak jak powiedziałem, jest to reżim autorytarny, dlatego też tutaj nie możemy zakładać, że to będzie demokratyczna debata o tym, kto zostanie wybrany, bądź też zostaną przeprowadzone wybory. Znaczy, w ostatnich wyborach Nazarbajew otrzymał 97% głosów poparcia, dlatego też to świadczy o tym, że demokracja świetnie działa w Kazachstanie. Tak.
To prawda, ale no, jak te decyzje, także decyzje personalne, przełożą się na stosunki w regionie? To znaczy, no, pewnie jakiejś rewolucji nie należy się spodziewać. Już mamy reakcję strony chińskiej, która raczej mówi o tym, że to nasz przyjaciel Tokajew został namaszczony.
Tak, i dlatego też być może tutaj kandydatura Tokajewa świadczy o tym, że zależy na tym, ażeby ustabilizować sytuację, wyeliminować ten czynnik niepewności, jeśli chodzi o sukcesję władzy. Natomiast, o czym wspominałem, Nazarbajew jest, czy też był świetnym dyplomatą w minionych latach, znaczy wykazał się jako świetny dyplomata, ponieważ zarówno na tym polu chińskim, jak i rosyjskim, ponieważ tutaj musimy pamiętać o tym, że tak na dobrą sprawę na obszarze Azji Centralnej mamy rywalizację chińsko-rosyjską o wpływy przede wszystkim gospodarcze, bo Rosjanie oczywiście są zainteresowani wpływami politycznymi i gospodarczymi. Chiny z kolei mają strategię uzależnienia ekonomicznego, a dopiero później pojawiają się te wpływy polityczne. Tak. Oczywiście tutaj trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to jest powiązane, czyli wpływy polityczne powiązane są czy też gospodarcze ze wpływami politycznymi, ale Chiny mają troszeczkę inną strategię, jeśli chodzi o Azję Centralną, ale gospodarczą coraz bardziej uzależniają od siebie te państwa poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów i różnego rodzaju powiązań gospodarczych i w ten sposób wciągają te państwa w zależność z Chinami. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że została, o czym wspominałem, podpisana i uruchomiona Unia Euroazjatycka, to analizując te wszystkie umowy, które obowiązują w ramach Unii Euroazjatyckiej, Kazachstanowi, tak samo Białorusi, będzie bardzo ciężko nie wywiązywać się z tych umów, mówiąc dosłownie, ze względu na to, że Federacja Rosyjska wyciągnęła wnioski z poprzednich wszelkiego rodzaju porozumień gospodarczych na obszarze poradzieckim, które nie funkcjonowały dobrze, sprawnie. Dlatego też te umowy, które zostały podpisane w ramach Unii Euroazjatyckiej, one są już na tyle obwarowane różnego rodzaju regulacjami, że tym państwom nie opłaca się wychodzić z Unii Euroazjatyckiej. Dlatego też z tego punktu widzenia, jeżeli będzie ta sukcesja władzy w sposób taki kontrolowany, przeprowadzona, to nie należy oczekiwać zbyt dużych zmian gospodarczych, ponieważ Kazachstan funkcjonuje w ramach tejże Unii, no i ta sieć powiązań również rosyjsko, powiedziałbym, centralnoazjatyckich, ona została w pewien sposób w XXI wieku wzmocniona.
Tym bardziej pewnie jest to istotne, bo jednak na przestrzeni ostatnich lat Kazachstan też się otwierał, także dzięki Nazarbajewowi, który także przecież jeśli chodzi o kontakty z Polską, prawda, mieliśmy ostatnio spotkania z prezydentem Dudą i on w jakiś sposób, no też kwestia tej jego dyplomacji, on to pokazywał, że potrafi także otwierać się na Zachód, oczywiście mając świadomość tych uwarunkowań związanych z Unią.
Tak, ale to wynikało też z tego, powiedziałbym, takich kleszczy geopolitycznych, ponieważ ta zależność, czy też położenie geopolityczne między Rosją a Chińską Republiką Ludową zaczęło wymuszać na Nazarbajewie konieczność szukania innych rynków zbytu, bądź też innych partnerów, ale to też wynikało z tego, że większość państw centralnoazjatyckich uważało, że otwarcie rynku na Chiny przyniesie olbrzymie inwestycje i to będzie swego rodzaju przeciwwaga dla wpływów rosyjskich w państwach centralnoazjatyckich. Okazało się, że Chińczycy przede wszystkim wymagają preferencji dla swoich firm i jak najlepszych warunków współpracy gospodarczej dla chińskich przedsiębiorców. I to spowodowało, że ta wymiana handlowa, czy też to otwarcie na Chiny nie było tak, jak zakładał nawet Nazarbajew i inni przywódcy centralnoazjatyccy. Dlatego też w pewien sposób to, co obserwujemy, poszukiwanie nowych rynków, bądź też nowych inwestycji, współpraca z państwami Unii Europejskiej, to tutaj jest jak gdyby, to wynika z tego, że nie do końca pomyślnie przebiegł ten scenariusz, o którym właśnie, ten scenariusz powiedziałbym chiński, prawda?
Jeszcze chciałem wrócić do tych uwarunkowań wewnętrznych, bo myślę, że to, no właśnie, to jest też pytanie, czy może Nazarbajew po prostu widział, że coś się kruszy, no bo jednak pamiętamy jego lutową decyzję o dymisji rządu. On tam wtedy w twardych słowach mówił, że ta współpraca się nie układa, że rząd nie wywiązuje się ze swoich zadań. No pytanie, czy w takim systemie autorytarnym w ogóle jest możliwość tworzenia jakiejś opozycji wewnętrznej, która mogłaby teraz w jakiś sposób dojść, może nie tyle do władzy, ale do jakiegoś ułamku głosu. Czy to w ogóle jest możliwe?
Znaczy, ja myślę, że tutaj przede wszystkim być może jakiś czynnik zdrowotny, bądź też ewentualnie jakieś kwestie takie natury osobistej, a być może chodzi o to, żeby nie ustabilizować sytuację i tutaj, jak wspominałem, nie zakładałbym, że mamy giełdę nazwisk i w pewien sposób wpływ opozycji na system polityczny jest duży, bo jest wręcz odwrotnie. Natomiast przede wszystkim Nazarbajew chce zagwarantować pokojową sukcesję i stabilność systemu politycznego. Dlatego też to jest w pewien sposób przygotowane, ale jednocześnie kontrolowane. Bo taką dobrą sprawę, jak wspominaliśmy, nie zmienia się wiele, lecz pojawia się Tokajew, ale sytuacja i tak będzie kontrolowana przez Nazarbajewa i jemu najbliższych przywódców tam.
Raczej, wielkiej rewolucji tak. Nie należy się spodziewać.
Oczywiście.
Profesor Tomasz Stępniewski, kierownik Katedry Studiów Wschodnich KULI, zastępca dyrektora do spraw badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej, jest gościem Studia Wschodniego. My wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil.